Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam w piękny, czerwcowy dzień. Oto nastał lata ludwikowski barok, chaos barw, kształtów, istna comédie dell'arte. A kiedy będzie lato i gorąco, z promieni się nam dzień utka. Rzeka niebieska mrugnie drwiąco, i błyśnie wiosło i łódka. Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze, pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać. Dzisiaj będę mówić o miodzie pszczelim, o jego znaczeniu i wartości odżywczej. Warto zauważyć, iż polskie odczucia religijne związane z pszczołami i z woskiem na ołtarzach najpełniej oddane zostały przez poetkę Kazimierę Iwakowiczówdę, która przed ostatnią wojną napisała najpiękniejszy wiersz, mający prawo otwierania każdej antologii poezji. Pisze ona: zbierały mnie, urabiały z miodem, łąkami, robami, ogrodem. W pasiece leżałem brzęczącej niemi, nie ciało kopalne w ziemi, ale całopalne, miodne i żywiczne. Krzepłam w ulu ciepłym, w piastowskim czy żmudzkim plastrze, zasłuchana w pszczelej hałastrze, zapatrzona w miód, co mię nasycał, skończona i dostatnia, jak pełnia księżyca, jak żniwo polskie obfite, jak sama sytość. Aż podebrano dojrzały, kapiący, ciężki miód i wypełnił się czas, co zrodził mnie, a potem zgniót, nie ostał się kształt mój muzyczny, polski, pszczeli. Taflę bursztynową z formy ostygłej wyjęli i zdarzoną, twardą, jak obyczaj każe, Bogu ponieśli w dom, w pełnym, łąkowym darze. A teraz palę się jaskrawo, żałobnie i tłumnie, przy trumnie, gromnicami, które widzi każdy, gromnicami licznymi jak gwiazdy, przy trumnie samotnej, jak pod niebem wszechświat. Kapię łzami gorącymi z wosku na trupa, który nie wskrześnie, na potęgę, która przetrwa. Knoty porastają i kopcą, i dziwią się, i gorszą obcy, i wzdrygają się od łez kapiących na ziemi, patrzący i zamodleni. Palę się płomieniem jak żertwa, a pszczela, piastowska muzyka i mbur jagielloński smolisty i ziemski płoną dymem kadzidlanym ze mną. O Boże pszczół i trutni, sarenek i dzików, ciszy i burz, gorzkiego płaczu i zachwyceń słodkich, zniszcz w płomieniu, co stlałe, co wieczyste ustokrotni. Racz zejść łaską czy grozą, surmy krzykiem czy hymnu melodią i nad gromnicami święconymi Tobie żywy duch się objaw. O miodzie pszczelim, o jego znaczeniu i wartości odżywczej pisze pani profesor Anna Międzobrodzka z Akademii Rolniczej w Krakowie. Człowiek podbierał miód pszczołom od wielu tysięcy lat, a pszczelarstwem zajmuje się co najmniej od 5000 lat. Miodem słodził, gdy nie znano cukru, upajał się jak winem, krzepił się nim, usuwając zmęczenie. Goił rany. Sławny papirus Ebersa, pochodzący co najmniej sprzed 4000 lat, wymienia miód jako środek leczniczy, wchodzący w skład 116 recept egipskich kapłanów. Również Hipokrates zalecał miód w różnych schorzeniach i co najmniej od jego czasów datuje się stosowanie miodu jako środka odkażającego rany. Wiara w lecznicze właściwości miodu nie osłabła również w następnych stuleciach. Ze względu na otrzymywanie, skład chemiczny, wartość odżywczą i cechy organoleptyczne miód uznawany jest jako cenny produkt spożywany w postaci naturalnej. Stanowi doskonały środek słodzący, używany także jako surowiec i składnik smakowy różnych przetworów. Niejednokrotnie traktuje się go nawet jako środek leczniczy. Miód pszczeli określa polska norma jako produkt spożywczy węglowodanowy wytworzony przez pszczoły z nektaru roślin lub spadzi. Jest on produktem o wiele bardziej złożonym niż to uważano dawniej. Wymiarem udoskonalenia metod analitycznych stwierdzono coraz dokładniej wielką różnorodność jego składu. Elementarny skład naturalnego miodu pszczelego przedstawia się następująco. Woda nie więcej niż 20, cukrowce około 98% suchej masy, białka od 0,3 do 2,67%, sole mineralne od 0,1 do 1%, ponadto enzymy, kwasy organiczne, witaminy, substancje zapachowe, związki o właściwościach antybakteryjnych i inne występujące w znikomych ilościach, decydujące o określonych cechach organoleptycznych, odżywczych czy leczniczych. Czasem miody mogą zawierać małe ilości substancji trujących. Wykazano na przykład, że miód turecki lub kaukaski, zebrany z różany czników pontyjskich, zawiera andrometodotoksynę i dlatego może powodować zatrucia. Tak samo miody afrykańskie lub indyjskie mogą być trujące wskutek zawartości trucizn. Różnorodność miodów jest funkcją szeregu zmiennych, zależnych od źródła zbioru, klimatu, gleby, położenia geograficznego, sposobu otrzymywania gotowego miodu z plastrów itd. W związku z tym trudno byłoby znaleźć miody o identycznym składzie jakościowym i ilościowym. Polska norma rozróżnia miody nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe. Wśród miodów nektarowych istnieje szereg odmian w zależności od pochodzenia, na przykład lipowy, gryczany, wrzosowy czy rzepakowy. Miody odmianowe różnią się między sobą głównie cechami organoleptycznymi, ale mogą także różnić się innymi właściwościami. Od wielu lat antybakteryjne właściwości naturalnych miodów pszczelich były tematem prac naukowych. Początkowo przypuszczano, że to działanie miodu uwarunkowane jest dużą zawartością cukrów bądź też kwasów organicznych. Poglądy te zostały obalone metodą eksperymentalną. Miody sztuczne o zbliżonym do naturalnego składzie cukrów nie wykazywały żadnego działania antybakteryjnego. Jednocześnie inni badacze wykluczyli kwasy jako czynnik antybakteryjny. Jeszcze w 1938 roku badacze niemieccy wykazali, że naturalne miody pszczele zawierają czynne związki antybakteryjne, które zaliczyli do inhibin. Stwierdzili, że inhibiny są substancjami termo- i fotolabilnymi, wykazują działanie antybakteryjne w stosunku do gram dodatnich i gram ujemnych bakterii. W stosunku do pleśni i drożdży efekt taki nie występował. Dalsze badania wykazały, że nawet jednogodzinne gotowanie miodu oraz jego rozcieńczenia prowadzą do zmniejszenia, lecz nie do utraty właściwości antybakteryjnych. Na tej podstawie można było wnioskować o istnieniu w miodzie naturalnym drugiego czynnika antybakteryjnego, termostabilnego. W 1968 roku Mering i Messer stwierdzili w miodach i pszczołach substancję, która posiada cechy lizozymu o działaniu antybakteryjnym. Amerykański uczony White przypisuje właściwości antybakteryjne obecności w miodzie nadtlenku wodoru, który wraz z kwasem glukonowym powstaje z glukozy pod wpływem działania odpowiednich enzymów. Badaniem właściwości antybakteryjnych miodów polskich zajmowali się Izdebska, Gubański, Rychlik, Doleżał i Chwastek. Wykazano, że dodawanie miodu pszczelego do pożywek będących doskonałym podłożem dla rozwoju bakterii powoduje po 3-4 dniach ginięcie posianych bakterii. Wyniki takie uzyskano w przypadku streptokoków, stafylokoków, pałeczek tyfusu brzusznego, pałeczek jelitowych i niektórych innych. Aktywność inhibinowa miodu zależy od pochodzenia miodu, jak i od drobnoustrojów, wobec których jest oznaczana. Wszystkie badane miody, bez względu na ich odmianowość, wykazały znacznie słabsze działania wobec gram ujemnej pałeczki okrężnicy niż wobec gram dodatniego gronkowca złocistego. We wszystkich analizowanych miodach stwierdzono występowanie substancji czynnych wobec gronkowca złocistego. Miody lipowe, grykowe i spadziowe z drzew szpilkowych okazały się najaktywniejsze. Rzepakowe, ognichowe i wrzosowe były najmniej aktywne w swych antybakteryjnych własnościach. Do biologicznie średnio aktywnych należą miody wielokwiatowe i spadziowe z drzew liściastych. Jojrisz z Kijowskiego Instytutu Medycznego zauważył, że miody górskie z miejscowości położonych powyżej 1000 metrów nad poziomem morza działają dwukrotnie silniej bakteriostatycznie niż miody pszczele z nizin. Jako przykład leczniczego działania miodu pszczelego można podać, że amerykański lekarz z Uniwersytetu w Missouri, Kawocz, w 1970 roku zastosował miód u 12 pacjentów do leczenia ran po operacji nowotworów w dolnych odcinkach przewodu pokarmowego. Całkowite wyzdrowienie nastąpiło w ciągu 8 tygodni. Miód w medycynie ludowej używa się przede wszystkim w przypadku różnych dolegliwości serca i przewodu pokarmowego. W nowoczesnej dietetyce istnieje zalecenie spożywania miodu w stanach ogólnego wyczerpania, zwłaszcza po ciężkich chorobach, operacjach, dużych wysiłkach energetycznych. Spożywanie miodu w tych przypadkach zaleca się ze względu na obecność w nim dużych ilości cukrów prostych, to jest glukozy i fruktozy, które w organizmie człowieka wchłaniane są szybko, bez jakiegokolwiek udziału soków trawiennych. Należy podkreślić, że glukoza jest dla niektórych tkanek organizmu jedynym źródłem energii. W miodzie dojrzałym nie powinno być sacharozy, więcej niż 5% w miodach nektarowych, a 10% w miodach spadziowych. Większa zawartość sacharozy może wskazywać na zafałszowanie miodu. W małych ilościach występują w miodach pszczeli jeszcze inne cukry, na przykład melezytoza w miodach spadziowych. Należy jednakże pamiętać, że u osób z predyspozycjami do gromadzenia się lipidów w ścianach naczyń krwionośnych skład węglowodanowy diety nie jest bez znaczenia, gdyż fruktoza w odróżnieniu od skorobi wpływa na wzrost poziomu trójglicerydów we krwi. Głównym źródłem białka w miodach są pyłki kwiatowe i enzymy pochodzące od pszczół. Białka w miodach europejskich występują w ilościach wahających się od 0,3 do 2,7% w zależności od odmiany. Są to albuminy i globuliny oraz wolne aminokwasy zidentyfikowane w liczbie 19. Niektórzy badacze uważają, że mniejsze ilości białka znajdują się w miodach wytwarzanych wiosną i wczesnym latem, większe w miodach z drugiej połowy lata i jesieni. Doceniając w dużym stopniu zalety miodu pszczelego, należy pamiętać, że nadmierne spożywanie niektórych jego odmian, zwłaszcza przez osoby cierpiące na alergię, może wywołać objawy uczulenia. Dużą rolę przypisuje się występującym w miodach licznym enzymom. Są to diastaza, inwertaza, katalaza, maltaza, macetaza i inne, niedokładnie jeszcze zbadane. Większość z nich pochodzi od pszczół. Niektóre z pyłków kwiatowych oraz z różnych drobnoustrojów występujących w nektarze, spadzi i w miodzie. Do cennych składników miodów pszczelich należą także sole mineralne, występujące w dużej rozmaitości. W miodach nektarowych w ilości od 1,1 do 0,3%, w spadziowych 1% i więcej. Są to sole wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, manganu, potasu, krzemu, miedzi, cynku, kobaltu i wielu innych. Żelazo w miodzie występuje przeważnie w postaci soli łatwo przyswajalnych w organizmie człowieka. Zawarte w miodach enzymy, sole mineralne i kwasy organiczne sprawiają, że pokarmy są lepiej i szybciej trawione. W świetle dotychczasowych badań miody pszczele nie są obfitym źródłem witamin, niemniej jednak mogą uzupełniać dzienną normę zapotrzebowania na stosunkowo liczne witaminy z grupy B. W miodach pszczelich występują liczne związki chemiczne, bliżej niezbadane, z grupy aromatycznych, jak na przykład olejki eteryczne, estry, garbniki i woski. Nadają one miodom specyficzny zapach i smak. Mogą też jednocześnie oddziaływać dodatnio na organizm człowieka. W piśmiennictwie medycznym Można spotkać wiele uwag dotyczących wartości odżywczej i właściwości leczniczych miodu pszczelego. Pomimo olbrzymiego rozwoju środków produkcji środków biogennych i chemioterapeutycznych, zainteresowanie miodem naturalnym jest nadal żywe. Spożycie miodu w Polsce jest stosunkowo niskie. Wynosi ono przeciętnie od 0,5 kg miodu na osobę rocznie. Produkcja miodu w 1980 roku spadła w porównaniu z rokiem 79 z 13 do 10 tysięcy ton. Zbiory miodu w latach 80. wynosiły w Europie około 123 tysiące ton. Pomimo to jego import do krajów europejskich wyniósł w latach 80. około 130 tysięcy ton. Wydaje się, że jest to najlepszą reklamą dla tego środka spożywczego. I na koniec, co możemy zrobić, żeby chronić pszczoły? Na polskiej wsi zaniknęły tradycje budowania domów i obiektów gospodarskich z gliny i z drewna. Materiały dawniej używane zastąpiły nowe oraz nieprzyjazne dla owadów elementy wykończenia ścian. Wraz z odejściem dawnej kultury i sztuki budowania zginęło bezpowrotnie środowisko sprzyjające gnieżdżeniu się pszczół w pobliżu człowieka. Widoczny brak poszanowania dla dziedzictwa kulturowego minionych epok, a także nieznajomość przyrody, z którą mieszkańcy obszarów wiejskich mieli zawsze żywy kontakt, to pewien rodzaj ubóstwa duchowego, tak charakterystycznego dla społeczeństw technicyzowanych. Odrzucenie w gospodarce rynkowej zasad gospodarowania chroniących środowisko, a także wyobcowanie z przyrody prowadzi do braku zainteresowania naturą. Często jednak niedostrzeganie wartości, jakie posiadamy i które towarzyszyły przeszłym pokoleniom, wynika z zaniedbań w edukacji. Pewnym optymizmem napawa obecnie fakt, że coraz więcej rolników, zwłaszcza gospodarujących metodami ekologicznymi, uświadamia sobie korzyści, jakie przynoszą owady pozwalające bez dodatkowych kosztów efektywniej gospodarować. Podniesienie rangi zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W dokumentach strategicznych większości województw tworzy dodatkową szansę dla pszczół w ogóle, a zwłaszcza dla pszczół porobnicowatych. Niewątpliwie sukces podejmowanych działań będzie zależał od wykształcenia w społeczeństwie świadomości ekologicznej na odpowiednim poziomie. Z radością dlatego należy powitać inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne na rzecz ochrony tak ważnych dla człowieka grup owadów jak pszczoły. W przeszłości mieliśmy pięknie rozwinięte akcje, które przyczyniły się do ochrony ptaków. Nie było dawniej na wsiach szkoły, w której uczniowie nie wykonywaliby budek i karmników. Młodzież chętnie uczestniczyła w tych pracach, przedkładając obcowanie z żywą przyrodą nad zajęciami klasowymi. Bardziej bowiem przemawia ona do młodych ludzi niż szczegóły anatomiczne, wypchane okazy i gabloty z martwymi owadami. Przez podejmowane działania zakorzeniła się w świadomości młodzieży potrzeba ochrony ptaków w sposób czynny. Podobnie może być z owadami pszczołowatymi. Bez zbędnej przesady można powiedzieć, że sukces w ochronie pszczół zależy w głównej mierze od świadomości rolników i atrakcyjnych programów edukacyjnych. Zaś nauczyciele nie powinni się obawiać trudności, gdyż nie ma takiego ogrodu, w którym ochrona pszczół nie byłaby możliwa. Zasiedlone gniazda, na przykład porobnic, podobnie jak murarek, miesiarek, wałczatek, trzmieli i innych rodzajów pszczół, można umieścić pod okapem dachu, na balkonie lub blisko okna, podobnie jak karmniki dla ptaków. Widok pracowicie krzątających się przy gniazdach owadów, oprócz aspektu wychowawczego, ma wpływ na naszą świadomość i chroni od zapomnienia dawną kulturę. Tyle, proszę Państwa, na dziś o pożytkach z pszczół. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Były to porady ekologiczne pana doktora Leszka Kożuchowskiego.